Tak, bo myśmy trochę zagadali. Ale,
ale wrócimy.
Wrócimy, bo pan redaktor Krzysztof Miklas jeszcze jest. Już tak jest pan senator Jan Żaryn. Mamy co prawda rozmawiać o poważnych sprawach, ale przecież zaczęliśmy też o poważnych sprawach, bo sport, sport jest
poważna, a ja jestem członkiem Komisji Senackiej Nauki, Edukacji i Sportu, więc czuję się jak najbardziej zafascynowany panów rozmową. Znaczy ja jestem oczywiście kibicem amatorem, ponieważ nie mam czasu na to, żeby siedzieć i oglądać cały czas, ale staram się zobaczyć naszych skoczków, bo nie ukrywam, że robią bardzo dobre wrażenie jako ludzie. Dla mnie to jest kwestia najważniejsza. Ten sport z tego wniosek, że wyzwala jakieś pokłady dobrego człowieczeństwa w tych młodych ludziach, bo każdy z nich daje świadectwo o swojej wierze, o swoim przywiązaniu do polskości, o takim, że tak powiem, światopoglądzie, którego się nie wstydzą, mówią głośno.
Jeden felieton, przepraszam, panu przerwę, panie senatorze, tak. Jeden felieton w Gazecie Wyborczej nie mógł tego zmienić.
No ja na szczęście
bo
nie
oni są czepiali,
że się wyborczy. Tak, tak, bo że się żegnają. Tak, to dobrze. No właśnie, oni na szczęście mają to w nosie, co tam Gazeta Wyborcza nie wypisuje, są naturalni, ale właśnie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że okazuje się, że takie pokłady i patriotyzmu, i takiej siły jakiejś wewnętrznej w tych ludziach są i prawdopodobnie też ta dyscyplina wyzwala jakoś, no bo nie da się ukryć, że to jest sport dla odważnych. Ja stałem kilkakrotnie na Holmenkollen, między innymi w Norwegii, tam na samej górze.
Górze, tak. To robi wrażenie.
Niewątpliwie to robi wrażenie. Robi. Oczywiście dla nich już nie robi, bo oni skaczą bez przerwy, ale dla zwykłego śmiertelnika to radzę taką wycieczkę sobie zrobić, bo to jest dobra lekcja pokory wobec właśnie rozumienia jakby tego sportu. Także skoczkowie są dla mnie bardzo ciekawym przykładem tutaj, choć zgadzam się z panem oczywiście, że to jest pewna wyżłobiona rzeczywistość w tym polskim sporcie zimowym, która bardzo mocno została i zadotowana, ale też ktoś zrozumiał po iluś tam latach, że nie wystarczy nam jeden lider, który ma, że tak powiem, ciągnąć daną dyscyplinę sportu, tylko że obok tego lidera musi być wewnętrzna konkurencja, bardzo silna i rzeczywiście obecnemu trenerowi no, udało się stworzyć taką wspaniałą
ekipę. Tak, ale podstawa jest w klubach. Podstawa jest w klubach i
oczywiście w masowym sporcie, to ma pan tym, rację, ale minister Bańka, jak się spotykamy na spotkaniach w naszej Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, ewidentnie pan minister Bańka przedstawia nam, no sam zresztą sportowiec doskonały niegdyś, więc
dobrą pracę wykonuje pan
i
minister,
wykonuje bardzo dobrą pracę.
Ale mu się nie podlizuje.
Nie, ale on nam to też opowiada u nas w Senacie, więc widać, że jest człowiekiem zdecydowanie kompetentnym, a co ważne też, ja się bardzo cieszę, że to pokolenie zaczęło przejmować władzę w Polsce, dlatego że to są ludzie 30-40-paroletni z wielką energią, a już z umiejętnością widzenia świata. No, a ja już jestem skapcniałym staruszkiem, w związku z tym to jest bardzo dobra zmiana.
Życiowy się zaglądać.
Tak, ale ja tylko może dopowiem, już nie chcę czasem panu zabrać, bo kolejni znakomici goście czekają. No, to, że ci skoczkowie tak się zachowują, jak się zachowują, bardzo niezwykle pozytywne są to osobowości tych młodych ludzi, to wynika też ze środowiska, w jakim oni się wyrośli, urodzili, ukształtowali. Oczywiście. Bo jednak cokolwiek by powiedzieć, to jednak ten naród zakopiańsko-szczyrkowsko-wiślański, prawda?
Zdrowy polski naród. Tak. Ja pamiętam, jak były wybory prezydenckie i wygrał, jak wiadomo, Kwaśniewski, a na Podhalu, ja mam tam rodzinę w okolicach między Poroninem a Czarnym Dunajcem, w tamtych rejonach i w konkretnej gminie padło 99,9 głosów na Lecha Wałęsę, a jeden gospodarz zagłosował na Kwaśniewskiego. No to szukali długo.
Długo szukali.
Może przez pomyłkę. I tak zrobiliśmy sobie dogrywkę po studiu olimpijskim. Pan redaktor Krzysztof Miklas.
No, bardzo dziękuję.
Można by siedzieć i gadać, i gadać, i gadać.
No, ciągle, nie chcemy zagadać.
Ciągle byłoby to interesujące, bo jednak to przyjemniejsze niż polityka.
Myślę, że tak, no bo to zawsze to jest jakieś też takie oderwanie, takie lekkie, prawda, bo w polityce mamy tak dużo zamieszania w ostatnich dniach szczególnie,
no właśnie,
tak dużo ciężkich, powiedziałbym, bardzo ciężkich,
rozmawiać.
Bardzo
no nie,
ciężkich
niestety,
tematów.
Niestety
mamy ciężkie tematy.
ciężkie,
wolelibyśmy ich unikać, no ale...
Zrobimy sobie jeszcze podsumowanie olimpiady w przyszły wtorek, zaprosimy pana redaktora Miklasa na dłuższą rozmowę i wtedy sobie utniemy pogawędkę na temat tego, dlaczego tylko 22 medale mamy dotychczas i te różne anegdoty i z Józkiem Łuszczkiem, i z Erwiną Ryś-Ferenc, i różnymi innymi...
I z Helenką Warszawską w tle, która cudem ocalała z getta
i
znakomicie w Polsce jej było. I
roznosiła wspaniałe napitki, przecież to była niezwykła osoba. No to o tym wszystkim powiem za tydzień.
Jestem do pańskiej dyspozycji.
Super, bardzo dziękuję. Redaktor Krzysztof Miklas był naszym gościem, a już mamy następnego gościa, bo nam się pod koniec w trzeciej godzinie już robi towarzysko. Adam Borowski.
Witam serdecznie.
Witamy. Adam Borowski właściwie nie potrzebuje przedstawiania, bo już jest człowiekiem instytucją i wszyscy wiedzą, czym się zajmuje. Dla porządku powiem, że na przykład szef Klubu Gazdy Polskiej w Warszawie.
Ale przede wszystkim wydawca.
Przede wszystkim wydawca. I, i producent filmowy, jak się okazuje.
No bo... tak, zdarzyło się raz, pewnie po raz pierwszy i po raz ostatni, ale myślę, że w ważnym momencie, bo to był pomysł z 2014 roku, kiedy jeszcze no nie było wiadomo, kto przejmie w 2015 roku władzę, kiedy władza na stulecie czynu legionowego tak naprawdę ominęła tą rocznicę dużym, bardzo szerokim łukiem.
Wtedy masz pan prezydent Komorowski.
Tak, tak. Ja on
przyjechał na Leandry i zalecał
lewatywę. Tak. To tyle po stuleciu czynu legionowego zostało w pamięci, że należy się wielu z nas lewatywa. I ona jest podobno skuteczna.
No to społeczeństwo zrobiło lewatywę Komorowskiego.
Właśnie, tak jest. Ale w związku z tym powstał pomysł filmu Legiony, bo uznałem, że z pewnością ta władza również szerokim łukiem ominie stulecie niepodległości. No ale władza się na szczęście zmieniła. Pomysł został, jest realizowany i z pewnością się będzie zrealizowany i mam nadzieję tylko, że będzie to duże, ważne kino. Historyczne, batalistyczne, bo tam będą już jest nakręcona wspaniała bitwa pod Rokitną i chcę słuchaczom powiedzieć i tutaj gościom i panom w studio, że mam nadzieję, że ta szarża będzie lepsza niż szarża w Ostatnim Samuraju, prawda? Więc zapowiedź jest duża,
to
duża,
wysokie
prawda?
Wysokie progi.
No, ale znam materiał po prostu, znam materiał z planu i jestem o tym przekonany, że tak będzie.
Nie będzie to taki kiks jak film Bitwa Warszawska.
No, mam nadzieję, no, znaczy jestem też głęboko przekonany. Pracujemy bardzo usilnie, żeby tak nie było. W życiu zawsze wszystko można zepsuć, natomiast trzeba do ostatniej chwili pracować i na każdym etapie, na etapie kręcenia, grania, filmowania i na etapie oczywiście
pan,
potem
pan senator
postprodukcji.
Jan Żaryn będzie was oceniał, bo przecież jako redaktor naczelny w sieci Historia, to tam tak jest. Recenzja się ukaże.
Na pewno ukaże się recenzja, ale na razie kibicuję, rzecz jasna.
No tak.
Nie tylko z daleka kibicuję, bo i z bliska, dlatego że rozmawiamy o tym także z Adamem.
Z kibicowania sportowcom przeszliśmy na kibicowanie no jedynemu chyba filmowi, któremu w tej chwili można kibicować, no bo o Piłsudskim, o Legionach, mój Boże, to rzeczywiście to obowiązek w ogóle polskiego kina, żeby zrobić wielki fresk historyczny.
Jest, to jest po prostu obowiązek. Ja jak przygotowywałem album o Legionach, to oczywiście ze szkoły wyniosłem tą odrobinę wiedzy, tą podstawową wiedzę, ale jak człowiek już przygotowuje album i przekopie się przez dziesiątki pamiętników i opracowań, to dopiero zdaje sobie sprawę ze skali i z takiego heroizmu tego czynu legionowego. No, bardzo ważnego.
Ale jeśli można, to przede wszystkim historia legionów, czyli tej części formacji polskich, która służyła pod wojskiem austriackim, to jest jednocześnie historia wyżłabiania się polskiej inteligencji suwerennej, niepodległościowej, bo fenomen Legionów, tych wszystkich trzech brygad, polega na tym, że one w różnych momentach, ale były przez dowódców stawiane wobec niesamowicie trudnych wyborów dotyczących nie rzemiosła wojskowego, tylko polityki właśnie tak. I wyboru, czy wiecie, że walczycie o niepodległą Polskę. Na ogół wojsko nie jest wprzągnięte w proces rozmyślania na temat celów politycznych. A tu odwrotnie. I Piłsudski, i Haller, i cała ta grupa polskich dowódców, którzy zresztą stworzyli taką grupę pułkowników i sprzeciwiali się bardzo mocno, między innymi generałowi Zagórskiemu, czy generałowi Puchalskiemu, czyli tym, którzy byli od strony austriackiej.
I mieli
nadzorowali legiony. I oni mieli zabezpieczać, żeby legioniści nie myśleli o polityce, o celach, prawda? A odwrotnie, ci dowódcy, ci brygadierzy na tym poziomie, od właśnie Piłsudskiego po Hallera, cały czas naciskali bardzo mocno z jednej strony na swoich żołnierzy i oficerów, a z drugiej strony na tych wyższych dowódców, że oni są jednostkami od początku do końca polskimi, które służą polskim celom. I to jest ten fenomen, który mam nadzieję, że w twoim filmie będzie pokazany, bo także te na przykład dwie bitwy pod Rokitną Rarańczą i ta z 15 roku, o której mówisz, w której ginie dowódca Dunin-Wąsowicz, no jedna z przepiękniejszych postaci, a zapomnianych w naszej historii.
Jego zastępca, Kichelnicki.
Tak jest, bardzo młody, ale no to jest szarża Samosierry de facto, którą
skutecznie
tam
wymazana przez komunistów z takiej
wymazana,
świadomości narodowej, prawda?
Tak, ale potem ta druga bitwa z kolei 18 roku, to znaczy to przejście brygady Hallera,
części,
prawda, części na stronę Ententy, jest no też wyborem politycznym, prawda,
który no, oczywiście... Przekonali, że dokonuje się zdrady,
że się dokonuje
że
zdrady.
Oni walczą, a tereny Polski nie myśli
są
się
oddawane,
o Polsce,
tak
są oddawane Ukrainie, państwa, którego nigdy nie było, prawda?
Tak
więc
jest.
To,
więc oczywiście... w związku z tym to jest właśnie ten fenomen Legionów, który oczywiście także jest fenomenem Błękitnej Armii, bo podobną konstrukcję patriotyzmu takiego świadomego mają oczywiście żołnierze i oficerowie służący u generała Hallera, a wcześniej formowana armia jeszcze bez jego udziału, składająca się z dużej mierze z Polaków, Polonii, amerykańskiej, kanadyjskiej, brazylijskiej, bo nawet z Brazylii.
Z całego świata
przyjeżdżają tam na...
No przyjeżdżą do Francji, ale też do strzelców i do legionów przyjeżdżali z całego
tak
świata,
jest,
prawda?
Oczywiście, oczywiście. Także my mamy o czym opowiadać, jeśli chodzi o ten czyn zbrojny okresu I wojny światowej, gdzie nie mamy własnego państwa, a tym niemniej mamy takie inteligenckie struktury, formacje polskie, polityczne i wojskowe, w których od samego początku nie chcą ci nasi przywódcy ówcześni, żeby Polacy ginęli za obce sprawy, tylko że mają walczyć i na tym polega fenomen o polską sprawę, tylko czyli polską niepodległość, a było to o tyle przecież jeszcze istotne, że niezależnie od naszej woli, bo nie mieliśmy własnego państwa, Polacy musieli służyć w obcych armiach i stać
często
na tych...
Często stawali
przeciwko sobie
w okopach.
Tak jest, te słynne bitwy z grudnia 1914 roku,
gdzie śpiewali
Boże Narodzenie, Wigilię i nagle...
Z dwóch stron polskie kolędy.
I oczywiście zatrzymali się, przestali strzelać i śpiewali. No,
ale też przy
robić.
Dzisiejszych sporach, prawda, kiedy tak są dwa plemiona, ja mam honor być w jednym z nich i bronić dobrej zmiany, ale przy dzisiejszych sporach, kiedy się wydaje, że już większych podziałów być nie może, to proszę sobie wyobrazić tamtą sytuację z 17 roku, kiedy Piłsudski wzywa do nieskładania przysięgi, a część, właśnie głównie no, prawie cała brygada, chociaż jeden z jego najwierniejszych oficerów z pierwszej brygady, generał Berbecki, złożył tą przysięgę, bo ta druga część uznała jednak, że która pozostała przy Austriakach, prawda, która uznali jednak, że Polacy muszą mieć formację zbrojną gotową do...
Bo to nie były, Adamie, łatwe wybory. Także
tak.
Z punktu widzenia takiego personalnego, dlatego że oni przecież zostali w Beniaminowie i w Szczypiornie potraktowani jak dezerterzy. Najgorsza formacja możliwa
i w bardzo
w
trudnych
wojsku.
Tam,
bardzo trudnych, tak, ale i moralnie trudnych. Na przykład są takie świadectwa jeńców francuskich, którzy są wzięci do niewoli przez armię niemiecką i są jeńcami w obozie obok. No to oni tych Polaków traktują jako najgorszych, zarówno Niemcy, jak i Francuzi, prawda? Bo to są ci, co w ogóle nie walczyli, tylko nie chcieli walczyć.
No tak.
Oni nie rozumieli oczywiście tego wyboru i tej rzeczywistości. Zresztą świadczy o tym też ta literatura, poezja, nie najwyższego lotu moim zdaniem, ale za to piękna z perspektywy właśnie tego pokazywania moralnych dylematów, w jakich oni w Szczypiorni w Beniaminowie żyją.
Panowie, no tak, ale w drodze do Beniaminowa narodziła się pierwsza brygada, prawda?
Tak. Przyjemnie się rozmawia o legionach, przyjemnie się rozmawia o tych heroicznych momentach, a przeżywamy teraz bardzo trudny moment, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Izraelem.
Tak.
I słowa naszego premiera Mateusza Morawieckiego są przeinaczane.
W kółko komentowane, bez zrozumienia. Tak.
Straszna agresja na nas się wylewa z zewnątrz, ale niestety i wewnątrz. Mamy media, mamy polityków, którzy jakby w ogóle... Ani mieli dobrej woli,
ale
ani
panie redaktorze, byliśmy ćwiczeni przez nie tylko okres PRL-u, ale teraz, przez ostatnie 20 parę lat, ćwiczeni nie tylko w tym, żeby się wstydzić naszego dziedzictwa, ale tak, żeby się podporządkowywać obcym narracjom, niezależnie od tego, czy one są prawdziwe, czy fałszywe, tylko dlatego, że one są silniejsze. I to tchórzostwo znacznej części polskich elit inteligenckich, no niestety powoduje dzisiaj niemożność także wypracowania wewnętrznego konsensusu. Ten wewnętrzny konsensus jest w tym przypadku szalenie ważny, dlatego że myśmy weszli, czy przygotowani mądrzej, czy gorzej, to jest osobna dyskusja, ale już weszliśmy i dzisiaj nie ma specjalnego wyboru, tylko w imię prawdy historycznej trzeba zadbać o to, żebyśmy wspólnym takim wewnątrzpolskim frontem opowiedzieli o naszych przodkach. My mamy polską pamięć, bardzo rodzinnie rozbudowaną, no dotyczącą dobrze. Relacji polsko-żydowskich i trzeba się nią podzielić. Tylko jak to mądrze zrobić?
Domena tego, o czym pan Adam mówił na początku. Kinematografia. Co my mamy w kinematografii?
No pokłosie i idę.
Holland. To wszystkie w ciemności.
Ale to Amerykanie... są niestety zdolni ludzie. Dobrze, ci, co to nakręcili. Tak. Na tym polega dramat.
Ale Amerykanie, zanim nakręcili film o Mylanie, prawda? Bo Mylanie nie jest chlubą Ameryki. Prawda? I to też nie
no
można
tak, ale
powiedzieć,
nakręcili
że...
Pearl Harbor
ale
i wiele
nakręcili
innych
wcześniej
filmów.
Ogromną ilość, setki filmów, które pokazywało patriotyzm, tak bohaterstwo jest. I tak dalej. I wtedy, kiedy mają taką moralny, silny fundament, to pokazują również te marne marne momenty, epizody, prawda? Bo jeśli zdarzył się taki epizod już później, niedawno, prawda, w Iraku, gdzie żołnierz amerykański zgwałcił, zamordował Irakijkę. To był postawiony przed sądem, nie zamieciono tego pod dywan, był postawiony przed sądem, skazany na dożywocie tylko dlatego, że poszedł na współpracę i wskazał innych, którzy to zrobili. I nie można, i nikt nie powie, że armia amerykańska jest cała, prawda? Cała. Natomiast tutaj rzeczywiście to, że mamy... No, wroga wewnętrznego. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To ja tutaj, ja poszedłem na tą wojnę, bo byłem wydawcą i się specjalnie w politykę nie angażowałem. Dopiero od 2016 tak ostro poszedłem, dlatego że uważam, że to jest walka na śmierć i życie, o naszą suwerenność. To jest absolutnie, jeżeli damy się w tej chwili złamać, to po naszej suwerenności już nic nie zostanie. I wszystkich wrogów wewnętrznych traktuje bardzo śmiertelnie poważnie. Naprawdę, to są poważne słowa i... bo tak to jest. No, jeśli damy się teraz... Jeśli ustąpimy na tym absolutnie podstawowej części i przegramy tą bitwę, bo oczywiście lobby żydowskie jest potwornie silne. Potwornie silne, tak. Mają wpływy w Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone tak naprawdę są gwarantem naszej niepodległości, bo tylko oni mogą odstraszyć Rosję przed ich... potencjał nuklearny może odstraszyć Rosję, bo z pewnością nie armię Niemiec, tam Francji, prawda, Bundeswehry, prawda, i tak
masz
dalej.
Masz rację, no. Adamie, tylko oczywiście trzeba bardzo mocno rozdzielić i w naszej dyplomacji jest to na pewno dostrzeżone, kwestie bezpieczeństwa Polski i regionu od drugiej sfery batalii, która się dzieje na naszych oczach, czyli wpisanie polskiej narracji dotyczącej II wojny światowej w zastany, już zabetonowany stan wiedzy, a raczej niewiedzy w dużej fragmentach. I to są dwa tematy, które broń Boże ze sobą ich nie łączmy, ponieważ znaczy na tym tylko i wyłącznie nie, stracimy. Jasne, oczywiście, a my musimy wygrać tę bitwę o pamięć, dlatego że jeżeli my tego dzisiaj nie wykonamy, to znaczy akurat ta formacja Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma obok drugiej, która byłaby po przejęciu władzy zainteresowana takim scenariuszem.
Musimy tu postawić kropkę, bowiem właśnie kończy się poranek Radia Wnet. Naszymi gośćmi byli Adam Borowski i senator Jan Żaryn.
Tak ciekawie
dyskusja przenosi
się... dopiero zaczęli.
Właśnie, dyskusja przenosi się teraz do kuluarów Radia Wnet, w których zawsze coś się dzieje, a my już żegnamy się z państwem. Zrealizował nasz poranek Karol Smyk, przygotował Antoni Opaliński, prowadził Witold Gadowski, który na koniec zaserwuje wam Korn World Up.